Science. Radiowe odkrycia.
Złośliwy kod DNA to nowa broń hakerów przyszłości. Wyniki badań zaprezentowane ostatnio na konferencji Usenix Security przez grupę naukowców z Waszyngtońskiego Uniwersytetu wskazują, a jest to pierwszy taki przypadek, że możliwe jest zakodowanie złośliwego oprogramowania w fizycznych łańcuchach DNA, co może doprowadzić do sytuacji, w której sekwencjoner genów w trakcie ich analizy przekształca powstałe dane w program uszkadzający system sekwencjonowania genów i przejmujący kontrolę nad komputerem, podaje serwis młodytechnik.pl. Jeśli hakerom rzeczywiście udałoby się przeprowadzić atak tego typu, to zdaniem badaczy mogliby oni potencjalnie uzyskać dostęp do cennej własności intelektualnej albo zaszkodzić analizom genetycznym, na przykład kryminalistycznym testom DNA. Z drugiej strony, na przykład firmy mogłyby umieszczać złośliwy kod w DNA genetycznie modyfikowanych produktów, traktując to jako sposób na ochronę tajemnic handlowych. Niemcy mają pierwszy na świecie samojeżdżący pociąg. Maszyny te będą woziły swoich pasażerów w okolicach Hamburga, korzystając z już istniejącej infrastruktury. Przewoźnik Deutsche Bahn twierdzi bowiem, że samojeżdżący pociąg będzie jeździł po istniejących torach, dzieląc je ze składami kierowanymi przez maszynistów. Dyrektor firmy szacuje, że zautomatyzowane pociągi mogą przewieźć do 30% więcej pasażerów, znacznie poprawić punktualność oraz zaoszczędzić ponad 30% energii. 4 takie pociągi dołączą do sieci szybkiej kolei miejskiej S-Bahn dostępnej w północnej części miasta, a zaczną przewozić pasażerów już od grudnia. Projekt jest częścią wartej 60 milionów euro inwestycji i modernizacji systemu szybkiej kolei miejskiej w Hamburgu. Firma zapewnia jednak, że choć pociągi będą jeździły same, w ich kabinie dla bezpieczeństwa będzie znajdował się maszynista. Google testuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do obsługi sygnalizacji świetlnej. Wstępne rezultaty wskazują na nawet 20% redukcję zużycia paliwa oraz opóźnień na skrzyżowaniach, donosi serwis technogadżet.pl. Sygnalizacja uliczna pomaga zarządzać przepływem ruchu na drogach, jednak nie jest to rozwiązanie szczególnie przyjazne środowisku. Pojazdy, czekając na zmianę świateł, zużywają paliwo, tym samym wydalając do atmosfery dwutlenek węgla. To z kolei przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. Google pracuje jednak nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do zwiększenia wydajności sygnalizacji świetlnej. Chce w ten sposób lepiej zaplanować jej pracę, co pozwoliłoby nie tylko zwiększyć płynność ruchu, ale też ograniczyć ilość zużywanego podczas jazdy paliwa. Koncern przeprowadził niedawno program pilotażowy, który dał ciekawe wyniki. Z obserwacji wynika, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania sygnalizacją o około 10-20% zmniejszyło zużycie paliwa oraz opóźnienia na skrzyżowaniach. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali samozasilające się urządzenie bioelektroniczne. Wytwarza ono energię poprzez ruch i może w przyszłości posłużyć do zasilania różnego rodzaju medycznych sensorów. Inżynierowie z całego świata projektują różnego rodzaju sensory umożliwiające zdalne i stałe monitorowanie funkcji życiowych. Przeszkodą stojącą na drodze ich wprowadzenia do powszechnego użytku może być jednak kwestia zasilania. Bateria musi bowiem być odpowiednio lekka i elastyczna, aby nie przeszkadzała w ruchu. Rozwiązaniem tego problemu jest najnowszy wynalazek bioinżynierów z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Udało im się stworzyć samozasilające się urządzenie. Elastyczne urządzenie może wytwarzać energię potrzebną do działania z ruchu ciała, na przykład zgięcia łokcia. Było to możliwe dzięki odkryciu efektu magnetoelastycznego. Tworzy on ładunek pochodzący ze ściskania i rozrywania małych magnesów w miękkim i elastycznym systemie. Zespół stworzył prototyp wykorzystujący mikroskopijne magnesy rozproszone w silikonowej matrycy cienkiej jak kartka papieru. Siła pola magnetycznego zmienia się wraz z ruchem tejże matrycy, generując w ten sposób energię elektryczną. Jednym z kluczowych aspektów tej technologii jest to, że opiera się ona na magnetyzmie, nie zaś na elektryczności, dlatego wilgoć i pot nie szkodzą jej skuteczności. To były informacje o nowinkach technologicznych, a teraz w naszym cyklu Science, radiowe odkrycia, czas na rozmowę z gościem. Dzisiaj jest nim Wojciech Szymański, ekspert do spraw e-commerce, ale także szeroko pojętego internetu i bezpieczeństwa w tym internecie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
Dziś w kalendarzu dzień Windowsa, ale my nieco szerzej chcemy spojrzeć na tę sprawę. Porozmawiamy o bezpiecznym korzystaniu z komputera i z internetu. I tutaj musimy musimy rozdzielić dwie sprawy. Po pierwsze, bezpieczny komputer i oprogramowanie, a po drugie, bezpieczne korzystanie z komputera, oprogramowania i internetu. Co to jest bezpieczny komputer?
Tak, to prawda, dzisiaj jest dzień, w którym więcej mówimy o bezpieczeństwie komputera, bezpieczeństwie sieci i bezpieczeństwie w tej sieci. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, żeby zabezpieczać komputer czy urządzenie mobilne na co dzień, czyli nie od święta wdrożyć system antywirusowy, tylko jednak mieć go zainstalowanego. Ale wracając do pana pytania, czym jest bezpieczny komputer? Ja bym powiedział, że jest to przede wszystkim komputer zabezpieczony poprzez logowanie. Może być to takie standardowe logowanie w Windowsie. Natomiast również może być to zabezpieczenie na poziomie systemu BIOS, który jest w każdym komputerze, czyli tak zwany BitLocker. Bezpieczny komputer jest to również komputer z zainstalowanym systemem antywirusowym i bez zainstalowanych żadnych podejrzanych aplikacji.
Mamy więc już pierwsze porady eksperta dotyczące bezpiecznego komputera. Tych zagadnień jest dużo więcej. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać nawet w kontekście naszego domowego komputera?
To, co przychodzi mi na myśl, do głowy z takich rzeczy najważniejszych, to przede wszystkim rekomendowałbym unikania pobierania żadnych podejrzanych plików. Zdecydowanie powinniśmy unikać otwierania wiadomości e-mailowych od nieznajomych. Powinniśmy zwracać uwagę na szczegóły. Szczegóły tego, czy strony internetowe, które otwieramy, są zabezpieczone protokołem SSL. Sklepy internetowe, w których kupujemy, czy tam również są wdrożone odpowiednie certyfikaty. Czy osoba, która nam wysyła maila, to oprócz tego, że jest podpisana, tak jak nasz znajomy, to czy adres e-mail rzeczywiście się zgadza z tym, z którego do tej pory otrzymywaliśmy od tej osoby wiadomości. Zadbałbym o aktualne oprogramowanie, szyfrowałbym dane, również nie podawałbym swoich danych niezaufanym podmiotom, nie zapisywałbym haseł w ogólnodostępnych miejscach i z rzeczy ważnych, co prawda może nie tyle do komputerów stacjonarnych odnoszących się, tylko bardziej do laptopa, no to przede wszystkim nie korzystałbym z publicznych sieci Wi-Fi. Przecież każdy z nas już ma w telefonie komórkowym dostęp do internetu i nie jest dużym problemem ten dostęp udostępnić również dla naszego laptopa, zrobić taki w cudzysłowie router z naszego telefonu komórkowego.
Rozumiem, że polega to na tym, że w naszym telefonie wchodzimy w opcję ustawienia i tam jest coś takiego jak stwórz hotspot. To jest ta opcja?
Tak, tak, właśnie o to mi chodzi.
Wspomniał pan też w tych poradach o protokole SSL. Dla laika chodzi o tę zieloną kółeczkę w adresie przeglądarki?
Tak, no różne przeglądarki w różny sposób komunikują to, że użytkownik klika po bezpiecznych stronach internetowych, natomiast rzeczywiście zazwyczaj jest to kłódka. Ta kłódka zazwyczaj jest zielona, natomiast może się zdarzyć również tak, że będzie mieć wykrzyknik czy czerwoną kłódkę, no to wtedy będziemy wiedzieć, że coś jest z tym certyfikatem nie tak.
I jak się powinniśmy wtedy zachować? Wyłączyć taką stronę? Gdzieś to zgłosić?
Może nie od razu wyłączyć, a na pewno nie zgłaszać nigdzie, natomiast na pewno nie zostawiać żadnych swoich danych na tej stronie i już na pewno nie dokonywać na niej zakupu.
To były rady dotyczące komputerów stacjonarnych czy laptopów, natomiast mamy też urządzenia mobilne, z których korzystamy coraz chętniej. Patrząc na statystyki wyłudzeń, oszustw i innych niepożądanych działań, to właśnie tam, na komórkach i tabletach, jesteśmy oszukiwani najczęściej. To właśnie tam dochodzi do największej liczby przestępstw. Jak w takim razie bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych?
No, podobnie w przypadku komputerów czy laptopów, przede wszystkim zacząłbym od ustawienia kodu PIN lub innego zabezpieczenia. Nawet może być to biometria. I przede wszystkim PIN powinien być trudny. Czy ten znak, który też możemy rysować, logując się do naszego telefonu, on powinien być trudny, a nie jedna prosta kreska czy PIN w postaci 0000. Podobnie też jak w przypadku laptopów, nie korzystałbym z publicznych sieci Wi-Fi. Minimalizowałbym liczbę zainstalowanych aplikacji, zwłaszcza takich, które służą do zapewnienia rozrywek, bo często się zdarza, że systemy może niekoniecznie próbują nas oszukać czy wyłudzić jakiekolwiek dane, ale przede wszystkim zbierają mnóstwo różnych informacji na nasz temat, a przecież nie wszystkim chcemy się dzielić. Nie instalowałbym aplikacji z innych miejsc niż oficjalne serwisy tego stworzone. W przypadku Androida to będzie to Google Play. Rekomendowałbym, żeby posiadać kopię zapasową swoich plików, najlepiej w chmurze. chroniłbym wrażliwe dane. No i tu tutaj albo systemy operacyjne, albo producenci telefonów mają odpowiednie oprogramowanie do tego. Rekomendowałbym zainstalować aplikację antywirusową, aplikację namierzającą nasz telefon, przykładowo gdybyśmy ją zgubili, bądź gdyby ktoś nam nasz aparat ukradł. I przede wszystkim aktualizowałbym na bieżąco system operacyjny i aplikacje, które mamy na nim zainstalowane.
Naszym gościem był Wojciech Szymański, ekspert, człowiek związany z technologią od ponad 2 dekad. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję i dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.